filmie bez scenariusza.
Czy filmy mogą zmienić nasze spojrzenie na kryzys klimatyczny? Porozmawiamy o tym w dzisiejszej audycji. Moim gościem będzie profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji Edukacji Klimatycznej, założyciel serwisu Nauka o Klimacie i bohater filmu dokumentalnego Można panikować w reżyserii Jonathana Ramseya. Filmu, który jest nie tylko ostrzeżeniem przed katastrofą klimatyczną, ale także opowieścią o odpowiedzialności i roli naukowca w obliczu społecznej i politycznej ignorancji. Jak film może wpływać na nasze postrzeganie rzeczywistości? Jakie emocje wywołuje, gdy głównej roli nie gra aktor, a naukowiec mierzący się z dramatem zmiany znanego mu świata? Odpowiedzi na te i inne pytania już za chwilę. Zapraszam.
Jest mi po prostu czasami smutno, że my w tej pogoni za lepszym jutrem niszczymy mnóstwo podstaw tego lepszego jutra. Że nie zastanawiamy się, co powoduje, że nasze dzieciństwo, nasza młodość miały mnóstwo takich dobrych aspektów i że nasze dzieci czy wnuki tego już nie będą miały. No właśnie choćby zacienione boisko, zacienione okna przed domem. To jest też coś, co się składa na jakość życia. To nie jest tylko wypasiona bryka na kostce przed domem czy na parkingu podziemnym. Te części dobrego życia zabieramy sobie razem ze zmianą otoczenia i postępującą za tą zmianą otoczenia zmianą klimatu. Ta przeszłość, która nas ukształtowała, znika coraz szybciej i przychodzi wielka niewiadoma.
Do this stuff.
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moim i Państwa gościem jest profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i redaktor serwisu Nauka o Klimacie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, od wielu lat edukuje pan, od wielu lat mówi o zmianach klimatu oraz ich wpływie na naszą przyszłość. Jest pan również bohaterem filmu dokumentalnego Można panikować w reżyserii Jonathana Ramseya, filmu, który przedstawia niedawną przeszłość, teraźniejszość i bliską przyszłość Polski z perspektywy pana doświadczeń. To też bardzo osobisty film i co pana skłoniło, co zdecydowało, że postanowił pan wziąć udział w tym projekcie?
No to było bardzo trudne, bo ja nie mówię tam głosem nauki. Jestem przyzwyczajony występować jako naukowiec, jako belfer, uczyć studentów. Ja prowadzę prace badawcze, współpracę naukową i ten język nauki jest taki dosyć suchy. Znakomita część odbiorców po prostu go nie rozumie. No i Jonathan przekonał mnie, że można trochę opowiedzieć o klimacie, jego zmianach, także o nauce, z perspektywy no takiej bliskiej każdemu z nas, z perspektywy historii życia, wyborów, do czego one doprowadziły, czego się człowiek w tym czasie nauczył, czego się obawia. To było dla mnie trudne, musiałem wyjść ze skorupy. Jonathan zrobił wielką pracę, zadając mi różne pytania, na które musiałem odpowiadać. Tak naprawdę w tym filmie wygląda, że ja bardzo często prowadzę monologi. Natomiast nie ma tej części drugiej, która tam była bardzo ważna, że potrzebna była inspiracja do tego, żebym ja te różne zdania mógł wypowiedzieć.
Efekt finalny waszej współpracy jest naprawdę poruszający. Film Można panikować powstał w 2019 roku. Ja pierwszy raz oglądałam go jakoś tak na początku pandemii, ale przed naszą rozmową postanowiłam obejrzeć go ponownie. Film wykorzystuje archiwalne nagrania z pana rodzinnego archiwum, w tym obrazy Radomia, miasta, z którego pan pochodzi. No ja w Radomiu też zostawiłam kawał swojego życia. I muszę przyznać, że tym razem film poruszył mnie jeszcze bardziej. Nie wiem, być może dlatego, że ostatnio odwiedzając Radom odkryłam, że boisko, na którym mój dziadek uczył mnie jeździć na rowerze, które było otoczone krzewami, drzewami, no zniknęło. Zniknęło wraz z tymi właśnie drzewami. A w tym miejscu powstała okropna patodeweloperka. Jakie emocje panu towarzyszyły, gdy po latach wracał pan do tych archiwalnych materiałów, widząc je w nowym kontekście?
Te wszystkie emocje to chyba widać w tym filmie, prawda? Bo jest mi po prostu czasami smutno, że my w tej pogoni za lepszym jutrem niszczymy mnóstwo podstaw tego lepszego jutra, że nie zastanawiamy się, co powoduje, że nasze dzieciństwo, nasza młodość miały mnóstwo takich dobrych aspektów i że nasze dzieci czy wnuki tego już nie będą miały. No właśnie choćby zacienione boisko, zacienione okna przed domem. To jest też coś, co się składa na jakość życia. To nie jest tylko wypasiona bryka na kostce przed domem czy na parkingu podziemnym. Te części dobrego życia zabieramy sobie razem ze zmianą otoczenia i postępującą za tą zmianą otoczenia zmianą klimatu. Więc no jest taka nostalgia, prawda? Lubimy chodzić do lasu z jednej strony. Z drugiej strony te lasy, które teraz są w większości, na przykład wczoraj byłem w innym lesie, którego mało kto zna, też nie jest taki bardzo stary, ale rosną tam modrzewie, takie 200-letnie. Malutki kawałek, który gdzieś został. No ale takie lasy, jakie, w jakich teraz zbieramy grzyby, no to jest w większości tak, jakbyśmy zbierali grzyby gdzieś tam na polu kukurydzy, małe żuczki przy korzeniach tej kukurydzy. A te lasy też już odchodzą w przeszłość, bo świerki, sosna przy zmieniającym się klimacie zanikają i one zanikną w ciągu najbliższych kilkunastu, dwudziestu kilku lat na dużej powierzchni naszego kraju. Co tam będzie rosło, jak one będą wyglądały, tego nie wiemy. Ta przeszłość, która nas ukształtowała, znika coraz szybciej i przychodzi wielka niewiadoma. Mamy w tej chwili dramatycznie niskie stany wód, mimo że lato wcale nie było aż takie suche. W tej chwili rzeki są skanalizowane wszystkie kanały gdzieś na polach pootwierane. Woda spływa bardzo szybko, szybko się podnosi, szybko opada. Nie odnawiają się zasoby wód podziemnych i zaczyna się susza. W zeszłym roku na świecie spłonęła ogromna powierzchnia leśna. W samej Kanadzie ilość lasów, jaka spłonęła, to jest taka, jakby spłonęły wszystkie lasy w Polsce. Cała powierzchnia lasów, jaka spłonęła, to jest zbliżona do powierzchni Polski. Skąd to się bierze? No właśnie z tego powodu. To nie tylko jest polski problem, że robi się coraz suszej z powodu ciepła, ale na przykład lasy, mówimy na to tak ładnie, lasy borealne, to są lasy półkuli północnej, między innymi tajga, ale także nasze polskie lasy wysychają. Gatunki, które rosły wiele lat, potrzebna im była zima, śnieg, po to, żeby właśnie odnowiła się woda, po to one były przystosowane do tych warunków, zaczynają zanikać. No i to postępuje coraz szybciej.
Pan jest fizykiem atmosfery i bada pan chmury. Dlatego zapytam, jak zmieniają się chmury? No bo też z dokumentu wynikało, że my pewnych chmur, które nasi przodkowie widzieli, my nie widzimy.
To jest tak, jak ja patrzę na chmurę, to ja widzę zupełnie co innego niż pani.
A no tak?
Ja widzę, która chmura jest z kryształków lodu, która jest z kropelek, jakie procesy tam zachodzą, która się rozwija, która zginie, skąd się wzięła ta chmura, sobie potrafi wyobrazić jej historię i tak dalej, więc oczywiście te procesy, które tym wszystkim rządzą, w zmieniającym się klimacie są dosyć inne. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w ogóle woda i chmury i to, co obserwujemy, to jest dosyć unikalne. Nie ma ani na żadne planecie Układu Słonecznego, takich chmur jak mamy tutaj, ani tak naprawdę do tej pory chyba nie znaleźliśmy żadnej planety, która miałaby dosyć podobne zjawiska zachodzące w atmosferze. I teraz jeżeli te chmury to jest malutka część wody, która występuje na Ziemi i to jest malutka część też atmosfery w sensie masy i ona wpływa i na dopływ energii od Słońca i na to, jak Ziemia wypromieniowuje energię w kosmos, i rządzi całą dostawą wody dla nas na całym świecie. Nie ma słodkiej wody, która nie pochodziłaby z chmur, proszę państwa. I powoduje, że całe to życie wokół nas w jakimś tam stopniu działa. To każda zmiana, która zachodzi w chmurach, odbija się na tym wszystkim. Ja mam straszną satysfakcję, badając chmury i procesy tam zachodzące, że trochę dokładam się do zrozumienia tych wszystkich procesów.
Want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. And that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same,
I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
Wracamy do rozmowy, a moim i Państwa gościem, przypomnę, jest profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz założyciel i redaktor serwisu Nauka o Klimacie. Panie profesorze, w filmie Można panikować poruszona jest kwestia ignorowania tematu zmian klimatycznych przez polityków i niektóre grupy społeczne. Ja pamiętam, jak w lutym tego roku przygotowywałam serwis informacyjny i trafiłam na informację o wyborze klimatycznej bzdury roku 2023. I była to wypowiedź posłanki Marii Kurowskiej. Cytuję: jeśli będzie zeroemisyjność i nie będzie CO2 w powietrzu, to zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać? I ja pamiętam, że kiedy czytałam to na antenie, to z jednej strony chciałam się śmiać, a z drugiej strony byłam przerażona. Dlaczego pana zdaniem tak wielu ludzi wciąż odrzuca naukowe dowody na zmiany klimatyczne i ich konsekwencje?
To są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, która jest taka bardzo, powiedziałbym, historyczna i zakorzeniona w nas. To znaczy cały rozwój cywilizacyjny to była walka z naturą. Krótko mówiąc, od, że tak powiem, wymyślenia ognia przez polowania, zbieractwo, potem rolnictwo, potem budownictwo, potem zabezpieczanie się przed skutkami różnego rodzaju zjawisk naturalnych, to była walka z naturą. Tego typu rozwój był możliwy w momencie, kiedy człowiek niewiele znaczył wobec natury. Natomiast w tej chwili sytuacja zmieniła się dramatycznie. To znaczy działania ludzkie w skali globu są nieporównanie silniejsze niż efekty naturalne. No nasz wpływ na klimat jest wielokrotnie szybszy, wielokrotnie większy, wielokrotnie silniejszy niż wszystkie zachodzące procesy naturalne. To jest mój ulubiony przykład, który jest bardzo trudny do zniesienia, ale może ja powiem, że wszystkie dzikie ssaki na lądach to jest 20 milionów ton, wszystkie dzikie ssaki w morzach to jest 40 milionów ton, ludzie to jest 360 milionów ton, a ssaki, które hodują, żeby je zjeść, to jest 700 milionów ton. To jest taki przykład kompletnej dominacji człowieka nad naturą. Masa wszystkich wyrobów ludzkich na świecie, infrastruktury oczywiście przede wszystkim, jest większa niż masa całej dzikiej przyrody, przyrody ożywionej. I ta proporcja cały czas pogarsza się, natomiast cały czas nie możemy się oderwać od natury. Nie możemy polecieć w kosmos i przeżyć bez zasobów ziemskich. Jeżeli nawet myślimy o bazie marsjańskiej, czy księżycowej, czy terraformowaniu Marsa, to myślimy o tym, żeby stworzyć na Marsie taką naturę, która byłaby przyjazna dla człowieka. My natomiast w tej chwili niszczymy tą naturę u siebie w stopniu bardzo, bardzo dużym. My tego nie zauważamy na co dzień, prawda? Bo w telewizji ciągle oglądamy jakieś firmy przyrodnicze, które zresztą mówią, koniecznie musisz tam pojechać, kurczę, takie palmy, taka puszcza, takie stada tych dzikich zwierząt gdzieś tam po tej Afryce biegają, a tymczasem to jest taki malutki kawałek, zagroda, gdzie tam coś, resztka została po prostu i ta kamera nie pokazuje tego wszystkiego, co jest wokół, natomiast cały czas mamy wrażenie, że świat jest dziewiczy, że jest ogromna ilość jakichś takich niedotkniętych przez człowieka miejsc. Nie ma. Nie ma, proszę Państwa. W tej chwili 0,5% masy naszego mózgu, to jest mikroplastik. który jest bardzo powinowaty do naszego mózgu. A co to jest mikroplastik? Tak naprawdę to niekoniecznie są nakrętki od Coca-Coli, ale na przykład ogromna ilość mikroplastiku to jest we wszystkich ciuchach, jakie kupujemy. Już w postaci od razu cieniutkich włókienek, które potem się rwą na mniejsze kawałki i dostają do całej przyrody. Więc ten mikroplastik jest w powietrzu jako aerozol atmosferyczny, my go wdychamy, my go pijemy, bo jest oczywiście w wodzie, my już jesteśmy z nim wszędzie. Ta nasza dominacja nad naturą zaszła trochę za daleko, a świadomości tego nie ma. Właśnie takie wypowiedzi jak pani poseł Kurowskiej, to jest jakaś pomieszanie z poplątaniem, bo z jednej strony pani poseł mówi, że bez nas przyroda sobie nie da rady, bo jak nie będziemy emitować, to po prostu wszystko wyginie. Z drugiej strony używa to w kontekście takim, że możemy robić co chcemy, bo natura i tak sobie poradzi, a człowiek nic nie znaczy wobec natury. To jest bardzo symptomatyczne tego typu podejście.
Jeszcze chciałabym nawiązać, bo też wziął pan udział w reportażu Olgi Orzechowskiej, dziennikarki, z którą akurat miałam niedawno przyjemność rozmawiać. Katastrofa, czyli co politycy wiedzą o klimacie. I to jest kolejny przykład na to, jak niewielką wiedzę na temat globalnego ocieplenia mają osoby, które zajmują się, które odpowiadają za naszą przyszłość. I pytanie, które się nasuwa, to czy faktycznie wiedzą tak mało, czy nie chcą tej wiedzy przyjąć?
Powiedziałbym i jedno, i drugie. Bo można wiedzieć mało, ale chcieć się nauczyć. Natomiast jako przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wydaliśmy taki komunikat, wydajemy od czasu do czasu. To jest fajny zespół bardzo mądrych ludzi z bardzo różnych dyscyplin. To nie są bynajmniej tylko klimatolodzy, ani nawet nie w większości. Tam są i prawnicy, i lekarze, i geografowie, i hydrolodzy, i bardzo duża reprezentacja różnych dyscyplin naukowych. I bardzo modna jest w tej chwili edukacja klimatyczna, prawda? Wszyscy mówią o edukacji klimatycznej i wszyscy mają zdanie na ten temat edukacji klimatycznej i ta edukacja sprowadza się do tego, że powinniśmy czegoś nauczyć nasze dzieci i wnuki. Więc myśmy w tym komunikacie naszego komitetu napisali, że pierwszym etapem edukacji klimatycznej byłoby wyedukowanie polityków na różnych szczeblach, także samorządowych. I decydentów gospodarczych różnego szczebla, także ekonomistów, ale właścicieli firm, bo to są ci ludzie, którzy mają największy wpływ w tej chwili bezpośrednio na naszą rzeczywistość. W drugim etapie to jest edukacja skierowana do studentów, którzy niedługo będą mieli ten wpływ. No i oczywiście bardzo jest ważna ta edukacja na poziomie niższym i szerokim, ale może pierwszą rzeczą jest trafienie z tą wiedzą do tych, którzy podejmują w tej chwili decyzje.
Też tutaj krążąc wokół polityki, no nie sposób zapytać się mnie o pana zdanie na temat akcji, które podejmują działacze ostatniego pokolenia.
To jest trudny problem, bo ja powiedziałbym tak, podzieliłbym te akcje na dwie różne grupy. One wszystkie na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, natomiast one albo mogą mieć bezpośrednie konsekwencje uderzające w innych ludzi, jak na przykład zablokujemy dojazd karetki, albo mogą tych konsekwencji nie mieć, jak na przykład pomalowanie łatwo usuwalną farbą syrenki warszawskiej. Jedne i drugie oczywiście zwracają uwagę na problem. Ja nie mam żadnego problemu z tym malowaniem syrenki czy obrzucaniem zupą pomidorową szyby przed obrazem. To jest może szokujące, ale to jest pewne działanie, które ma zwrócić uwagę na problem. Natomiast w sytuacji, kiedy my przez działanie możemy sprowadzić zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla siebie, ale właśnie także dla innych ludzi, to ja w tym momencie zaczynam mieć trochę wątpliwości. Bardzo popieram i rozumiem, że te działania to jest pewien krzyk rozpaczy, właśnie ze względu na niedocenianie tego problemu, więc ja nie chciałbym tutaj wyjść na osobę, która nie docenia tego, że oni próbują, może niekoniecznie skutecznie, niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli, ale jednak wzbudzić w nas pewne refleksje i pewne działania, wywołać pewne działania wśród decydentów. Natomiast tak jak mówię, o ile pierwsze uważam, że może oburzają niektórych, ale tak naprawdę one tylko służą zwróceniu uwagi, o tyle te drugie, które mogą mieć złe skutki dla innych, to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa.
excess, and do you have pleasure in excess? Don't worry, it will all end soon. The crack of doom is coming soon, and so your future's looking bright, and you've reached the giddy heights. Don't worry, it will soon end. It is all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon.
Wracamy do rozmowy, a bohaterem dzisiejszego odcinka jest profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i redaktor serwisu Nauka o Klimacie. I jeszcze na chwilę wróciłabym do filmu. Jakie były dla pana, profesora, najważniejsze przesłania, które chciał pan przekazać widzom poprzez film? Czy miało to związek wyłącznie z kwestią klimatyczną, czy również osobistą refleksją nad rolą naukowca w społeczeństwie?
No to jest trudne pytanie. Ja chciałem powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie, które wyjątkowo nie docenia nauki. To jest jedno z tych społeczeństw europejskich, które najmniej finansuje naukę i najmniej się spodziewa, a także najmniej wierzy nauce. To znaczy chłopski rozum u nas górą. Nie kwestia zbadania związków przyczynowo-skutkowych, zrozumienia ich, zrozumienia ilościowego, tylko po prostu, a ja widziałem to i kwestia rozszerzenia tego na cały świat. To oczywiście ten aspekt też istniał i ten aspekt bez przerwy jest czymś, z czym nauka w Polsce ma problem. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę, my mówimy nauka, uczony, natomiast na świecie istnieje bardzo dużo różnych określeń na działania intelektualne, które na przykład uprawia się na uniwersytetach. I to nie wszystko jest nauka. Nawet nie chodzi o to, że mówimy o kiepskich pracownikach akademickich, bo oczywiście jest nauka lepsza i gorsza, są lepsi i gorsi nauczyciele akademiccy, jest lepiej i gorzej, ale na przykład kwestia prawa, mówimy w Polsce nauk prawnych, czy kwestia politologii, to są niezwykle ważne i wymagające wysokiej sprawności intelektualnej badania, działania, które mają ogromną wartość społeczną. Natomiast to nie jest nauka w sensie stricto, nauka w sensie science, czyli taka, która mówi nam o związkach przyczynowo-skutkowych w otaczającym nas świecie. Nie każda z tych działalności jest nauką. Po pierwsze, my tego nie rozumiemy. Jeżeli nie zgadzamy się z jakimiś aspektami tej nienaukowej, Choć tak jak mówię, ważne, ja nie chciałbym tutaj być odczytany, że ja na przykład deprecjonuję humanistykę, bo to absolutnie jest nieprawda. No dowodem jest to, że chociażby brałem udział w tym filmie i że staram się o tych elementach związanych z naszą ludzką kondycją mówić. Ale to wymaga zupełnie innego podejścia, innego zrozumienia i także wnioski, jakie potrafimy wyciągnąć tej niezwykle płynnej dziedzinie ludzkiej działalności, czy ekonomii, czy prawa, czy właśnie politologii, mają się nijak do wniosków, które jesteśmy w stanie wyciągnąć na poziomie badań fizycznych, chemicznych, biologicznych, gdzie mamy dużo bardziej sprawdzalne narzędzia do wyciągania tych wniosków i mamy dużo lepsze metody weryfikacji, być może dlatego, że to jest prostsza materia niż działania międzyludzkie. Ale wnioski stamtąd są dużo mocniejsze. No i teraz, jeżeli mówimy o wnioskach przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturze, natomiast przykładamy do tego taką miarkę właśnie dywagacji, poważnych dywagacji prawnych, to jest to pewne nieporozumienie. Prawo powinno nam pomóc poradzić sobie z tymi wnioskami, jakie płyną z przyrody. Prawo, wdrażane, polityka, to z czym mamy do czynienia na co dzień. Natomiast no, w Polsce jest dokładnie na odwrót.
Jak ważne jest dla pana, panie profesorze, edukowanie społeczeństwa na temat zmian klimatycznych, a jak trudne jest z czasem przekonanie ludzi do tego? Czy zdarzają się na przykład czasem takie sytuacje, że ktoś panu zarzuca, że dla kogoś pan pracuje, że to jest propaganda?
Powiedziałbym, że takie zarzuty są permanentne i ich jest sporo, natomiast ja wiem, że one płyną ze znacznej mniejszości osób. Tutaj są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest kwestia zorganizowanej dezinformacji. Wiele osób ulega tej dezinformacji, nie jest w stanie wyjść poza bańkę po prostu i uważa za prawdę wszystko, co podsunie im Google czy Facebook, a jak wiadomo, to są media, które podsuwają to, co się ludziom podoba. Więc jak nie potrafi się zadać bardziej skomplikowanego pytania w Google'ach, tylko zadaje się najprostsze, to się jest odsyłanym do tych stron i do tych miejsc, które z naszego profilu, który ma już każdy szanujący się duży koncern internetowy, wynika, że to będzie nam najbardziej odpowiadać. Więc duża część tych stanowisk wynika z tego. Po drugie jest tak, że nie warto z tym walczyć bezpośrednio w każdym bądź razie. Trzeba z tym walczyć pośrednio, to znaczy przekonywać ludzi, którzy nie są sprofilowani i nie są zdecydowani. A po trzecie, ludzie mogą nie znać wielu szczegółów związanych z kryzysem klimatycznym. Natomiast konsystentnie ogromna liczba badań socjologicznych na całym świecie mówi, że około 70% populacji przejmuje się bądź bardzo przejmuje kryzysem klimatycznym i tymi zmianami, które zachodzą. Natomiast już zupełnie inną sprawą jest stosunek do proponowanych rozwiązań, do rozwiązań proponowanych przez polityków. I to wiąże się właśnie z brakiem zaufania do polityków. Zresztą bardzo trudno mieć zaufanie po takich wypowiedziach, jak wypowiedź pani poseł Kurowskiej, czy innych wypowiedziach, które no, starają się ugrać jakieś krótkookresowe zyski, czy bezpośrednie, jeżeli mówimy o polityce takiej praktycznej, nastawionej na bezpośredni zysk finansowy, czy pośrednie, jeżeli mówimy o polityce opartej na ideach, bo przecież nie każda idea jest równa i nie każda idea jest związana z dobrym rozumieniem rzeczywistości. My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-ch-changes. Turn and face the strain. Ch-ch-changes.
to be a different man. Time may change me, but I can't waste time. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strain.
Changes. Don't tell them to grow up out of it.
Wracamy do rozmowy, a moim i Państwa gościem, przypomnę, jest profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz założyciel i redaktor serwisu Nauka o Klimacie. Jakie emocje towarzyszą panu, panie profesorze, kiedy po dniu pełnym pracy, pełnym analiz, niepokojących danych wraca pan do domu? Czy codzienne obcowanie z tematyką kryzysu klimatycznego wpływa na pana relacje z bliskimi, z otoczeniem?
Ja na to pytanie odpowiem w ten sposób. Na pewno wpływa, natomiast, żeby było śmieszniej, ja się w swojej pracy, przynajmniej zawodowej tu na uniwersytecie, kryzysem klimatycznym nie zajmuję. Ja zajmuję się pewnymi związkami przyczynowo-skutkowymi, które zachodzą w przepływach atmosferycznych, w chmurach, i one oczywiście przekładają się na to wszystko, o czym mówię, ale to nie jest tak, że ja muszę bez przerwy o tym myśleć, bo jest sporo różnych ciekawych i satysfakcjonujących rzeczy, które dopiero po pewnym uogólnieniu składają się na to, z czego mnie Państwo znają. Jest lista moich prac na stronie, każdy sobie może przeczytać te prace i zapewniam, że większość tytułów będzie kompletnie niezrozumiała, nawet nie do końca będzie wiadomo, czego one dotyczą. Więc może to jest jakby jeden aspekt sprawy. Myślę, że gorzej mają niektórzy przyrodnicy, którzy badają skutki kryzysu klimatycznego tak bezpośrednio, czy ludzie, którzy myślą o właśnie działaniach społecznych, psychologii z tym związanej i tak dalej. Ja jestem tutaj paradoksalnie w trochę lepszej sytuacji. A oczywiście rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o tym czasem. Chodzi o to, żeby z jednej strony mieć świadomość i jak się coś dzieje, no to o tym opowiedzieć, ale z drugiej strony to nie może być tak, że my się zakopiemy w takiej górze rozpaczy, że się nic nie da zrobić. Po pierwsze, cały czas daje się sporo zrobić, aczkolwiek poszczególne ruchy i rozwój sytuacji nie jest zbyt optymistyczny, ale cały czas jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i będzie bardzo dużo do zrobienia. W związku z tym to nie jest tak, że po prostu trzeba się poddać, tak? Można obejrzeć te modrzewie, póki stoją jeszcze.
Jakie znaczenie filmy mają w kontekście edukacji ekologicznej i uwrażliwiania społeczeństwa, ale nie tylko na piękno przyrody, ale na konieczność zadbania o nią?
Na pewno może na pomoc zrozumienie tych zależności przyrodniczych, na pewno może pomóc, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na pewien element też związany z naszą taką naturą ludzką i naszą emocjonalnością, że my bardzo często tą ochronę przyrody, to jest takie ładne określenie, mówimy bambinizm ekonomiczny. To znaczy pieski, kotki, ptaszki, jeżeli znajdziemy jakiegoś ptaszka wypadniętego z gniazda, jesteśmy w stanie dzień, dwa, trzy poświęcić na to, żeby o niego zadbać, natomiast nie jesteśmy w stanie zadbać o jakieś najprostsze zależności ekologiczne w naszym najbliższym otoczeniu. No tutaj jest taki dualizm. Z jednej strony te filmy powinny w nas wzbudzać jakieś takie pozytywne emocje do ochrony środowiska, do tego, co jest wokół, ale często wzbudzają, owszem, pozytywne, ale nie te, które powinny. Więc nie każdy miłośnik kotów, piesków, ptaszków, czy łąki kwietnej także, to nie jest, że tak powiem, osobą, która pomoże przyrodzie.
Panie profesorze, jakie jest pana zdaniem najważniejsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać jako społeczeństwo w obliczu kryzysu klimatycznego?
To najważniejsze pytanie to jest takie, czy warto przetrwać?
Warto?
No, mnie się wydaje, że warto, natomiast rachunek ekonomiczny pokazuje, że się nie opłaca.
Co my możemy robić każdego dnia dla tych przyszłych pokoleń?
Czy ekonomia jest rzeczą ludzką? To znaczy należy tak zmienić naszą ekonomię, nasze działania społeczne, żeby się opłacało. To wtedy będzie i warto, i będzie się opłacać. To znaczy musimy mieć świadomość i musimy odczuwać we własnej kieszeni, że niszczenie przyrody, wpływanie na zmiany klimatyczne kosztuje. Bo na razie możemy przerzucać te koszty na innych i przerzucamy to. Bogaci na biednych, nasze pokolenie na przyszłe pokolenia i tak się dalej nie da. Więc no to musimy zmienić.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdyby mógł pan, panie profesorze, nakręcić film o mieście, z którego pochodzi, to jaki to byłby film?
To znaczy, ja pochodzę z Radomia i to byłby film o tym, że po pierwsze nie działamy razem, że mamy jakieś osiągnięcia, które rozpływają się, bo nie jesteśmy systematyczni, że chcielibyśmy czasami, a czasem nam się nie chce. Tak, no, tak mniej więcej.
Co pana wzrusza?
O, to jest dobre pytanie, ale chyba muzyka, natura, możliwość obserwacji natury i także bardzo cenię sobie i bardzo dociera do mnie szczerość.
O czym pan, panie profesorze, marzy?
No to jest znowu takie pytanie dosyć skomplikowane, ale chyba marzę o tym, żeby spadły ilości bitów na sekundę, którymi jesteśmy zarzucani. Marzę o większym doświadczaniu bezpośrednim właśnie tych rzeczy, które są wokół i marzę o tym, żeby się nie spieszyć.
A jakby mógł zamieszkać pan w historii któregoś z filmu, to którego i dlaczego?
Ja nie wiem, ja nie jestem dobrym obserwatorem filmów. Na pewno chętnie bym dużo pływał po morzach na żaglówce.
Czy jest jakaś scena filmowa, która pana nigdy nie opuściła?
Jest taka scena z filmu Strach na wróble. To bardzo, bardzo dawny film z Genem Hackmanem i Alem Pacino. Jak wiatr przewiewa przez drogę takie suche rośliny, które żyją w Ameryce, które się tak toczą w tym wietrze i tak sobie myślę, że tak troszkę życie wygląda.
Najlepsza, najważniejsza książka, którą pan w swoim życiu przeczytał? Która z panem najdłużej została, jest?
Znaczy ja w ogóle dużo czytam i trochę ze mną zostają dużo różnych książek. Ostatnio z różnych powodów sobie odnowiłem taką książkę, którą się całkiem dobrze czytam. Tytuł jest Upadek Jareda Diamonda. O społeczeństwach, którym się udało i o społeczeństwach, którym się nie udało i dlaczego. No ale to tak blisko moich zainteresowań. Natomiast Smuga Cienia.
Jaki film z pana dzieciństwa lub młodości miał największy wpływ na pana?
Tu chyba będę nieoryginalny, chyba nie było takiego filmu, który by miał największy wpływ. Raczej właśnie takie doświadczenia związane z tym, że można się wyrwać z domu, pożeglować, gdzieś pochodzić po górach, to dużo bardziej. No i oczywiście z tym związane są jakieś filmy i książki przyrodnicze i podróżnicze. No ale tu nie będę specjalnie oryginalny pewnie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i redaktor serwisu Nauka o Klimacie. Bardzo dziękuję.
Dodam jeszcze prezes Fundacji Edukacji Klimatycznej. Śledźcie nasze działania.
Subiektywne polecajki.
Jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji zobaczyć dokumentu Można panikować w reżyserii Jonathana Ramseya, którego bohaterem jest profesor Szymon Malinowski, to zdecydowanie polecam nadrobić. Film dostępny jest na YouTubie i jest to piękny portret człowieka z głową w chmurach, który twardo stąpa po ziemi. Ten film powinien obejrzeć każdy, kto wątpi w realność kryzysu klimatycznego. Film pokazuje, że problem ten dotyczy nas wszystkich, niezależnie od tego, jak bardzo staramy się go ignorować. A dla tych, którzy już oglądali, myślę, że warto go sobie odświeżyć. Drugi film, który chciałabym Państwu polecić, to Nie patrz w górę z 2021 roku. Opowiada o dwójce astronomów, którzy wyruszają w tournée po mediach, by ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą. To jest bardzo celna satyra na współczesne czasy, łącząca precyzyjny, czasami absurdalny humor z przerysowaną konwencją, która moim zdaniem świetnie się tutaj sprawdza. Ten film kpi niemal ze wszystkich aspektów współczesnej kultury popularnej. Choć niektóre metafory mogą wydawać się nieco nachalne, to Nie patrz w górę jest wyraźną alegorią kryzysu klimatycznego i trafnie ukazuje deprecjonowanie nauki na rzecz opinii niedouczonych celebrytów, teorii spiskowych oraz dezinformacji. W obsadzie same znane nazwiska, m.in. Meryl Streep, Kate Blanchett, Leonardo DiCaprio czy Jennifer Lawrence. Ten film naprawdę doskonale oddaje ducha czasów, w których żyjemy. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Arkadiusz Miller, który program zrealizował. Do usłyszenia za tydzień.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. Safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So little madness and free. Just some stranger's hand in a desperate land. chill.